da Koranu. Naukowe cuda Koranu, część pierwsza. Boski Koran, święte pismo, zostało odesłane ludzkości 14 wieków temu. Od dnia jej objawienia aż do dnia sądu ostatecznego pozostanie rozstrzygającym i jedynym przewodnikiem ludzkości. Istnieją niezliczone dowody na to, że Koran jest Słowem Bożym. Przykładem są chociażby zalety literackie tej księgi, których nie potrafi naśladować żaden człowiek. Fakt, że jest ona całkowicie pozbawiona sprzeczności oraz to, jak przepowiada przyszłość i że zawiera pewne ukryte informacje. Koran zawiera również inne cuda dowodzące, że jest on boskim objawieniem. Znajduje się w nim zdumiewająca ilość prawd naukowych. W księdze tej objawionej ponad 14 stuleci temu można znaleźć niezliczone przykłady informacji, które ludzkość zdołała odkryć dopiero dzięki dzisiejszej technologii. W tamtych czasach ludzie byli pozbawieni zaawansowanej nauki. Idee dotyczące przyrody i wszechświata opierały się na przesądach i mitach. Na przykład Arabowie wierzyli, że Ziemia jest płaska, a góry podpierają wznoszące się powyżej niebo. Lecz wszystkie te przesądne poglądy zostały podważone dzięki objawieniom Koranu. Wers głoszący: Allah jest tym, który wzniósł niebiosa bez żadnej podpory. Unieważnił fałszywe wierzenia o relacji między ziemią a niebem. Koran zawiera informacje na niezliczone tematy, o których w tamtych czasach nikt nie mógł nic wiedzieć. Od powstania wszechświata po stworzenie człowieka, od budowy atmosfery po harmonię na Ziemi. Współczesne odkrycia naukowe dowiodły, jak cudowne są te informacje. Powstanie wszechświata. Na początku XX wieku na świecie panowało przekonanie, że wszechświat jest nieskończony. Zgodnie z tym poglądem, znanym jako statyczny model wszechświata, wszechświat nie miał końca ani początku. Ten pogląd dominował w świecie naukowym przez wiele lat. Działo się tak aż do czasu, kiedy dowody dotyczące tej teorii wstrząsnęły tym błędnym wierzeniem. Teoria wielkiego wybuchu. Dowody wskazują na to, że około 15 miliardów lat temu z nicości, z jednego punktu we wszechświecie, wydobyła się eksplozja. Cały wszechświat wraz z materią i czasem powstał na skutek potężnego wybuchu, który miał miejsce bardzo dawno temu. Wiele z dzisiejszych odkryć naukowych popiera teorię wielkiego wybuchu. Obecnie zostało udowodnione, że wszechświat jednak ma swój początek i został stworzony z nicości przez olbrzymią eksplozję. Fakt ten, dowiedziony wieloletnimi badaniami z dziedziny fizyki, również został oznajmiony 14 wieków temu w Świętym Koranie. Stworzyciel, który dał początek niebiosom i ziemi. Rozszerzający się wszechświat. Badania prowadzone dzięki dzisiejszej zaawansowanej technologii, obserwacje i obliczenia rzuciły światło na wiele tajemnic dotyczących wszechświata. Jedną z nich jest fakt, iż wszechświat stale się rozszerza. Ta teoria została po raz pierwszy poruszona na początku XX wieku. Rosyjski fizyk Aleksander Friedman i belgijski kosmolog Georges Lemaître teoretycznie wyliczyli, że wszechświat znajduje się w ciągłym ruchu i rozszerza się. Ten pogląd został potwierdzony przez wykorzystanie danych z obserwacji w roku 1929. Obserwując nocne niebo przez teleskop, amerykański astronom Edwin Hubble odkrył pewien zaskakujący fakt. Gwiazdy i galaktyki stale oddalały się od siebie. To odkrycie jest uważane za jedno z największych w historii astronomii. Wszechświat, w którym wszystko ciągle oddala się od siebie, wskazuje na to, że stale on się rozszerza. Obiekty w kosmosie są niczym punkty na powierzchni nadmuchiwanego balonu. Im bardziej nadyma się balon, tym bardziej punkty na jego powierzchni odsuwają się od siebie. W podobny sposób ciała niebieskie oddalają się od siebie w miarę rozszerzania się wszechświata. 14 wieków temu, kiedy został objawiony Koran, nie istniała nowoczesna technologia ani zaawansowana astronomia i nikt wtedy nie był świadomy tego faktu. Mimo to wersy Koranu wyraźnie mówią o tym, że wszechświat się rozszerza. Zaprawdę my zbudowaliśmy naszą mocą niebiosa i to my stale je rozszerzamy. Stworzenie z gliny. Ciało ludzkie. Konstrukcja bez skazy, posiadająca wiele doskonałych szczegółów, z których wiele czeka jeszcze na odkrycie. Naukowcy angażujący się w badania, wykorzystujący dzisiejszą zaawansowaną technologię, uzyskali zdumiewające rezultaty na temat ludzkiego ciała. Jedno z nich dotyczy komórek organizmu. Żywe komórki zawierają 26 różnych pierwiastków. Najczęściej spotyka się 6 z nich. Węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor i siarkę. Te pierwiastki podstawowe stanowią 95% wszystkich komórek, a to z kolei stanowi ważne naukowe potwierdzenie informacji objawionej w Koranie – stworzenie człowieka z gliny. Cegiełki budujące niemal całe ciało ludzkie są obecne w glebie, w postaci wolnej lub w związkach. Pierwsza istota ludzka została stworzona przez Boga, który uformował glinę w ludzką postać i tchnął w nią duszę. To cudowne wydarzenie jest opisane w Koranie. Oto rzekł nasz Pan do aniołów. Stworzę człowieka z gliny. Kiedy nadam mu kształt i tchnę w niego stworzonego przeze mnie ducha, to padnijcie i pokłońcie się jemu. W innym wersie Bóg mówi nam, że stworzyliśmy człowieka z ekstraktu gliny. Arabskie słowo sulala, przetłumaczone w wersie jako ekstrakt, oznacza reprezentatywny przykład lub samą istotę rzeczy. Informacje objawione w Koranie 14 wieków temu potwierdzają to, czego dowodzi współczesna nauka. Fakt, że pierwiastki wykorzystane do stworzenia istoty ludzkiej są takie same jak te znajdujące się w glebie. Tożsamość ukryta w odcisku palca. Zastanówmy się teraz nad tymi wszystkimi istotami ludzkimi, które kiedykolwiek żyły i które żyją w dniu dzisiejszym. Każda osoba ma swój własny zestaw odcisków palców. Nawet identyczne bliźniaki posiadające dokładnie taką samą sekwencję DNA mają różne odciski palców. To dlatego, że odciski palców są ukształtowane w wyjątkowy sposób. Odciski palców osiągają swoją ostateczną formę przed narodzinami i nie zmieniają się przez całe życie, chyba że powstanie na nich stała blizna. Dlatego też odciski palców akceptuje się jako bardzo ważny dowód tożsamości, unikalny dla każdego posiadacza. Naukowcy odkryli tę ważną cechę dopiero pod koniec XIX wieku. Jednak w Koranie Bóg wskazuje na odciski palców, co w tamtych czasach nie wzbudziło niczyjego zainteresowania i zwraca naszą uwagę na ich znaczenie współcześnie. Człowiek sądzi, że my nie złożymy na nowo jego kości. Ależ my posiadamy taką moc, która pozwala złożyć w doskonałym porządku nawet same końcówki jego palców. Okrągła Ziemia. On jest tym, który stworzył niebiosa i ziemię dla prawdy. On nawija noc na dzień i on nawija dzień na noc. Arabskie słowo przetłumaczone w tym wersie jako nawijać to yukabbir. Na polski można je przetłumaczyć jako sprawiać, aby jedna rzecz nakładała się na drugą, nawinąć pewien oddalony segment na inny. Informacja podana w tym wersie, w nocy nawiniętej na dzień i dniu nawiniętym na noc, zawiera dokładne informacje dotyczące kształtu świata. Mogą być one prawdziwe wyłącznie, jeśli Ziemia jest okrągła. Jednak kiedyś uważano, że świat jest płaskim dyskiem. Nikt nie wiedział, że Ziemia jest okrągła. Odkrycie Koranu mówiące w tamtych czasach, że Ziemia jest okrągła, jest jednym z niezliczonych dowodów na to, że nasza święta księga jest Słowem Bożym. W wersjach Koranu opisana jest pewna bardzo istotna cecha gór. Funkcja zapobiegania wstrząsom ziemi. Umieściliśmy na ziemi stabilne góry, aby nie mogła poruszać się pod nimi. a dzisiejsza geologia potwierdza te cechy gór. Niegdyś sądzono, że góry są jedynie wypukłościami wznoszącymi się ponad powierzchnią Ziemi. Jednak w XX wieku naukowcy zdali sobie sprawę, że tak wcale nie jest. Te części, znane jako korzenie gór, sięgają w głąb aż 10 do 15 razy głębiej niż sama wysokość góry. Na przykład Mount Everest, szczyt wznoszący się około 9 km ponad powierzchnię Ziemi, posiada korzeń głębszy niż 125 km. Góry powstają w wyniku ruchów i zderzeń masywnych płyt tworzących skorupę ziemską. Kiedy dwie płyty zderzają się ze sobą, twardsza z nich wsuwa się pod pierwszą, górna płyta wygina się i tworzy wzniesienia i góry. Warstwa znajdująca się poniżej wsuwa się głębiej pod ziemię i tworzy głębokie przedłużenie pod spodem. To są właśnie korzenie gór. Dzięki tym korzeniom góry scalają skorupę ziemską. Dlatego też zapobiegają przesuwaniu się skorupy i samych płyt tektonicznych po warstwie magmy, zapobiegają też potężnym trzęsieniom ziemi. Te cechy umożliwiają porównanie gór do gwoździ łączących ze sobą listewki drewna. Bóg rzecze nam w Koranie: czyż nie stworzyliśmy ziemi niczym łoże, a gór niczym podtrzymujące je kołki? Fakt, że ta rola gór została objawiona w Koranie w czasach, kiedy nie była ona znana nikomu, jest kolejnym wielkim cudem zawartym w tej boskiej księdze. Gdyby nie scalające właściwości gór, gleba nie zbierałaby się na powierzchni ziemi. Woda nie gromadziłaby się w glebie, a rośliny nie mogłyby wyrosnąć. Krótko mówiąc, życie na ziemi nie byłoby możliwe. Jednakże dzięki Bożemu miłosierdziu ziemia jest w stanie podtrzymać życie. Kropla nasienia. Plemniki podejmują podróż w głąb ciała matki, docierając ostatecznie do jajeczka. Tylko 1000 z 250 milionów plemników dociera do jajeczka. Pod koniec tego 5-minutowego wyścigu jajeczko wielkości ziarenka soli puści do środka tylko jeden z tych plemników. Jednak to odkrycie, dokonane dopiero w dzisiejszych czasach, stwierdza coś, co było wcześniej nieznane, czyli to, że istotą człowieka nie jest cały plemnik, lecz tylko jego niewielka część. W Koranie jest to wyjaśnione w następujący sposób. Czy człowiek sądzi, że będzie pozostawiony bez opieki? Czyż nie był kiedyś częścią wytryśniętego nasienia? Jak wykazują dokładne badania, w Koranie zostajemy poinformowani, że nie powstajemy z całego plemnika, lecz jedynie z jego niewielkiej części. Potwierdza to również współczesna nauka. Trzy powłoki ciemności dziecka w łonie matki. On was kształtuje w otchłani trzech ciemności, etap po etapie w łonach waszych matek. Oto jest Allah, twój Pan. Do Niego należy wszelka władza. Nie ma innego Boga, więc jak możecie się od Niego odwracać? Współczesna biologia ujawniła, że embrionalny rozwój dziecka odbywa się w sposób objawiony w tym wersie. Wyrażenie potrójna ciemność oznacza trzy ciemne obszary rozwoju embrionu. Są to ciemność jamy brzusznej, ciemność macicy i ciemność łożyska. Powyższy wers wskazuje również, że istota ludzka powstaje w łonie matki w trzech różnych etapach. W książce Podstawy embriologii ludzkiej, będącej fundamentalnym tekstem źródłowym dla embriologii, fakt ten jest opisany w następujący sposób. Życie w macicy przebiega w trzech etapach. Przedembrionalnym, 2,5 tygodnia, embrionalnym, do końca 8 tygodnia i płodowym, od 8 tygodnia do porodu. Informacje dotyczące rozwoju dziecka w łonie matki stały się dostępne dopiero dzięki obserwacjom prowadzonym za pomocą nowoczesnych urządzeń. Lecz podobnie jak w przypadku wielu innych faktów naukowych, w cudowny sposób Bóg zwraca naszą uwagę na te wiadomości zawarte w wersach Koranu. Fakt, iż tak szczegółowe i dokładne informacje zostały przekazane w Koranie, w czasach, kiedy ludzie dysponowali niewielką wiedzą medyczną, jest oczywistym dowodem na to, iż jest to Słowo Boże. Kolejność rozwoju organów ludzkich. Rozwój istoty ludzkiej w łonie matki jest pełen cudów. Uszy płodu zaczynają się tworzyć już w 22 dniu ciąży i stają się w pełni sprawne w 4 miesiącu. Po tym czasie dziecko słyszy dźwięki w łonie matki. Z tego powodu zmysł słuchu kształtuje się przed pozostałymi funkcjami życiowymi nowonarodzonego dziecka. Kolejność podana w Koranie jest z tego punktu widzenia uderzająca. On jest tym, który stworzył dla was słuch, wzrok i umysł. Jak niewiele wdzięczności mu okazujecie. Allah wyprowadził was z łona waszych matek, kiedy nie widzieliście niczego. On dał wam słuch, wzrok i umysł. Być może będziecie wdzięczni. Dokładne analizy wskazują, że zmysły, które Bóg wspomina w Koranie, zawsze są wymieniane w określonej kolejności. Słuch, wzrok i umysł. Dokładnie w takiej samej kolejności rozwijają się zmysły dziecka. Krótko mówiąc, jedno z odkryć współczesnej nauki, kolejność rozwoju organów ludzkich, zostaje wyraźnie określona w Koranie. Tajemnica żelaza. Koranie położono szczególny nacisk na jeden pierwiastek. Żelazo. W księdze Al-Hadid, co oznacza żelazo, dowiadujemy się. I zesłaliśmy także żelazo, dzięki któremu człowiek ma pożytek. Można uznać, że słowo anzalna, przetłumaczone jako zesłaliśmy i użyte w wersie w odniesieniu do żelaza, ma znaczenie metaforyczne, zastosowane, aby wyjaśnić, że żelazo zostało dane ludziom, by nieść im korzyści. Lecz jeśli rozważymy dosłowne znaczenie tego słowa, zdamy sobie sprawę, że przede wszystkim wskazuje ono na bardzo ważny cud naukowy. Oznacza ono, że żelazo zostało dosłownie zesłane z nieba, podobnie jak deszcz i wschód słońca. Nowoczesne odkrycia astronomiczne ujawniły, że żelazo znalezione na naszej planecie pochodzi od gigantycznych gwiazd z przestrzeni kosmicznej. Nie tylko żelazo na Ziemi, ale i żelazo w całym Układzie Słonecznym pochodzi z przestrzeni kosmicznej, ponieważ temperatura Słońca nie jest wystarczająca do wytworzenia żelaza. Żelazo może zostać wyprodukowane wyłącznie w gwiazdach znacznie większych niż Słońce, w których temperatura sięga kilkuset milionów stopni. Kiedy ilość żelaza w gwieździe przekracza pewien poziom, gwiazda nie jest już w stanie go pomieścić i w końcu wybucha, tworząc gwiazdę neutronową albo czarną dziurę. Takie eksplozje umożliwiają wyrzucenie żelaza do przestrzeni kosmicznej. Całe żelazo przybyło na Ziemię z przestrzeni kosmicznej w wyniku tego procesu. Innymi słowy, żelazo zostało zesłane na Ziemię. Dokładnie tak, jak opisano to w tym wersie. Oczywiste jest, że taka informacja nie mogła zostać ustalona w VII wieku, kiedy został objawiony Koran. Orbity i obracający się wszechświat. W dostrzegalnym wszechświecie znajduje się ponad 100 miliardów galaktyk, a każda z tych małych galaktyk zawiera około miliarda gwiazd. Co więcej, każda duża galaktyka zawiera ich ponad trylion. Wiele z tych gwiazd posiada planety, wiele z tych planet satelity. Wszystkie te ciała niebieskie poruszają się według precyzyjnego wzorca już od milionów lat. Wszystkie gwiazdy, planety i satelity obracają się wokół swojej własnej osi, obracając się równocześnie wraz z całym systemem, którego część stanowią. Wszechświat funkcjonuje według pewnego porządku, podobnie jak koła w fabryce. Ruch ciał niebieskich po swoich orbitach jest na nich niezwykle precyzyjnie zestrojony. Nawet najdrobniejsze odchylenie ich toru może nieść dramatyczne konsekwencje prowadzące do zagłady całego systemu. Na przykład odchylenie toru Ziemi o zaledwie 3 mm zostało opisane w jednym ze źródeł w następujący sposób. Obracając się wokół Słońca, Ziemia podąża po orbicie, która co 18 mil odchyla się jedynie o 2,8 mm od bezpośredniego kursu. Orbita, po której krąży Ziemia, nigdy się nie zmienia, bo nawet odchylenie o 3 mm doprowadziłoby do katastrofy. Jeśli odchylenie wyniosłoby 2,5 mm zamiast 2,8 mm, to orbita byłaby bardzo duża i wszyscy byśmy zamarzli. Gdyby odchylenie wyniosło 3,1 mm, to spalilibyśmy się na pieprz. Te fakty odkryto dopiero dzięki badaniom astronomicznym w XX wieku. Ale 14 wieków temu w Koranie objawiono, że ciała niebieskie krążą po precyzyjnie ustawionych orbitach. I na niebo pełne szlaków. W innym wersie dowiadujemy się, że Allah jest tym, który stworzył noc i dzień, słońce i księżyc, które żeglują po swoich orbitach. Zgodnie z wyliczeniami astronomów, Słońce porusza się po torze znanym jako apeks Słońca na torze gwiazdy Vega. Dokładnie to objawia nam Koran. I Słońce zmierza do wyznaczonego mu miejsca. W czasach, kiedy objawiano Koran, ludzkość z pewnością nie posiadała teleskopów do śledzenia przestrzeni kosmicznej oddalonej o miliony kilometrów. Nie istniała technologia obserwacyjna ani współczesna fizyka i astronomia. Dlatego też wtedy nie było takiej możliwości, aby naukowo stwierdzić, że w przestrzeni istnieją odrębne orbity. Jednak ten fakt jest wyraźnie stwierdzony w Koranie, który został zesłany w tamtych czasach, ponieważ Koran jest Słowem Bożym. Niebo, które włada powrotem. Na niebo, które włada powrotem. Słowo radą oddane w tłumaczeniu Koranu jako powracać oznacza odsyłanie lub powracanie. Wskazuje na to ważny fakt naukowy. Atmosfera ziemska składa się z wielu warstw. Każda z nich odgrywa ważną rolę dla utrzymania życia na Ziemi. Ich zadaniem jest odsyłanie materiału lub promieni, na które są wystawione, z powrotem w kosmos lub z powrotem na Ziemię. Na przykład troposfera, od 13 do 15 km nad Ziemią, umożliwia skondensowanie pary wodnej unoszącej się na powierzchni Ziemi i odesłanie jej z powrotem w postaci deszczu. Ozonosfera, górna warstwa stratosfery, znajdująca się na wysokości 25 km, odbija szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe pochodzące z kosmosu. Odsyła je z powrotem w przestrzeń. Jonosfera odbija fale radiowe emitowane z Ziemi z powrotem do różnych części świata, zupełnie jak pasywny satelita komunikacyjny. Umożliwia więc komunikację bezprzewodową, emisję radiową i telewizyjną na duże odległości. Magnetosfera odbija szkodliwe cząsteczki promieniowania emitowane przez Słońce i inne gwiazdy z powrotem w kosmos, zanim dotrą na Ziemię. Fakt, że odkryto dopiero niedawno te właściwości atmosfery, lecz w Koranie zostały ogłoszone wieki temu, jeszcze raz potwierdza, że Koran to Słowo Boże. Masa chmur. Chmury obserwowane gołym okiem mogą sprawiać wrażenie, że są tylko dużą masą pary wodnej unoszącą się w powietrzu, lecz ich masa może osiągać zdumiewające wartości. Na przykład cumulonimbus, znany powszechnie jako chmura burzowa, może zawierać do 300 tysięcy ton wody. Fakt, że masa 300 tysięcy ton wody może się unosić, jest naprawdę zdumiewający. Koran zwraca uwagę na masę chmur. To Allah jest tym, który posyła wiatry jako nowinę Jego miłosierdzia. A kiedy uniosą się ciężkie obłoki, my je kierujemy do martwej ziemi, by dzięki wodzie z nich móc zbierać wszelkie owoce. Oczywiście w czasach, kiedy objawiono Koran, nie było możliwości uzyskania żadnych informacji o masie chmur. Ta informacja objawiona w Koranie, lecz dopiero niedawno odkryta, jest kolejnym dowodem na to, że Koran to Słowo Boże. Pszczoła miodna. W kolonii pszczół miodnych, gdzie każdy z wielu owadów ma dokładnie przypisane zadania, jedynym wyjątkiem jest truteń. Trutnie nie przyczyniają się do sprzątania ula, zbierania pożywienia ani produkcji plastra miodu czy miodu. Jedynym zadaniem trutnia w ulu jest zapłodnienie królowej. Trutnie nie posiadają niemal żadnych cech innych pszczół. Cały ciężar utrzymania kolonii spoczywa na pszczołach pracownicach. Mają one mnóstwo obowiązków. Sprzątanie ula, dbanie o larwy i młode, karmienie innych pszczół, zbieranie zapasów takich jak nektar, pyłek, woda, żywica i magazynowanie ich w ulu. Mimo że są samicami, tak jak królowa, ich jajniki nie uległy rozwojowi, z tego powodu są bezpłodne. Cechy tych stworzeń opisano w Koranie, w księdze zatytułowanej An-Nal, czyli pszczoły. Twój Pan objawił pszczołom, aby budowały one swe siedziby na wzgórzach, drzewach oraz tam, gdzie wznoszą je dla nich ludzie. I aby jadły one z wszelkich owoców danych im przez Pana. Z ich wnętrza pochodzi nektar o różnych barwach, który służy uzdrowieniu ludzi. Ten wers zawiera ważną tajemnicę, którą można zrozumieć jedynie za pomocą gramatyki arabskiej. W języku arabskim istnieją dwa różne sposoby użycia czasowników. Przez sposób ich zastosowania można ustalić, czy podmiot jest rodzaju żeńskiego czy męskiego. Właściwie to czasowniki użyte w wersach do określenia aktywności pszczoły są w formie stosowanej dla rodzaju żeńskiego. W ten sposób wskazano nam, że pszczoły zaangażowane w produkcję miodu są płci żeńskiej. Nie można zapominać, że kwestie płci zostały zrozumiane dopiero dzięki współczesnym obserwacjom biologicznym. Fakt, że pszczoły pracownice są wszystkie płci żeńskie, ustalono dopiero w naszych czasach. Lecz Bóg ukazuje nam kolejny cud Koranu, zwracając na ten fakt naszą uwagę w wersach księgi. Względność czasu. Dzisiaj względność czasu to udowodniony fakt naukowy. Został on ujawniony w teorii względności Einsteina na początku XX wieku. Do tego czasu nie wiedziano, że czas jest względny, ani że może zmieniać się w zależności od okoliczności. Lecz wybitny naukowiec Albert Einstein dowiódł tego faktu, pokazując, że czas zależy od masy i prędkości. Jednak Koran, objawiony około 13 wieków przed Einsteinem, zawiera w swoich wersach informacje o tym, że czas jest względny. Zaprawdę jeden dzień u Twojego Pana jest jak 1000 lat według Waszego liczenia. Allah sprawuje władzę nad wszelkimi sprawami, które kieruje z nieba na ziemię. Następnie wznoszą się one do Niego w dzień, którego wartość wynosi 1000 lat według Waszej rachuby. Deszcz w odmierzonych ilościach. Szacuje się, że co sekundę około 16 milionów ton wody paruje z powierzchni Ziemi. Liczba ta odpowiada 505 trylionom ton wody w ciągu roku. Ilość ta równa się deszczom spadającym na Ziemię podczas roku. Ta wartość co roku jest taka sama. Dlatego też woda stale krąży w zrównoważonym cyklu zgodnie z pewną miarą. Jednak ta delikatna miara, ustalona dopiero za pomocą nowoczesnej technologii, została w cudowny sposób objawiona w Koranie 14 stuleci temu. To Allah zsyła z nieba wodę w odmierzonych ilościach, dzięki której my przywracamy martwą ziemię do życia. W taki sposób wy również powstaniecie z martwych do życia. Życie na Ziemi jest uzależnione od tego cyklu wodnego. Nawet drobne zakłócenie tej równowagi w krótkim czasie zaowocowałoby znacznym brakiem równowagi ekologicznej, przez który Ziemia stałaby się niezdatna do życia. Morza nie mieszają się ze sobą. objawiony w VII wieku, w czasach, kiedy wiedza ludzka o tym, co znajduje się pod morzami, była bardzo ograniczona, Koran zawiera ważne informacje na temat budowy morza, a nawet o głębi oceanów. Allah doprowadził do spotkania się dwóch mórz. Między nimi postawił jednak barierę, dzięki której nie mogły się połączyć. Ta właściwość mórz to znaczy, że się spotykają, lecz nie łączą się ze sobą, dopiero bardzo niedawno została odkryta przez oceanografów. Dzięki sile nazywanej w fizyce napięciem powierzchniowym, wody sąsiadujących mórz nie mieszają się ze sobą. To kolejny cud, że w okresie, kiedy wiedza dotycząca fizyki, napięcia powierzchniowego czy oceanografii była niewielka, ta prawda została objawiona w Koranie. Koran jest objawieniem Bożym. Koran jest słowem Boga Wszechmogącego, który stworzył wszystko z nicości i który obdarza wszystkie istoty swoją wiedzą. Z tego właśnie powodu fakty te odkryte dopiero niedawno dzięki współczesnej nauce pojawiają się w Koranie zesłanym 1400 lat temu. W jednym wersecie Bóg objawia tę prawdę o Koranie. Czyż oni nie zastanawiają się nad Koranem? Przecież gdyby pochodził on od kogoś innego niż Allah, z pewnością znaleźliby w nim liczne sprzeczności. W Koranie nie ma żadnych sprzeczności. Co więcej, informacje zawarte w naszej świętej księdze Koranie ujawniają nowe cuda każdego dnia. Dowodzi to ponad wszelką wątpliwość, że Koran musi być słowem Boga objawionym prorokowi Muhammadowi, a jego autorstwa nie można przypisać ani wysłannikowi, ani żadnemu innemu człowiekowi. Stanowi to również argument potwierdzający, że Muhammad jest naprawdę prorokiem wysłanym przez Boga. W Koranie Bóg mówi nam następująco: a oto księga, którą objawiliśmy, jest błogosławiona. Postępujcie według tego, co w niej zawarte, i obawiajcie się Allaha, abyście mogli doznać Jego miłosierdzia.